Planowana likwidacja polskich kopalń działa na korzyść Rosji.
Jak podała jedna ze stacji radiowych, tylko przez przejścia z obwodem kaliningradzkim do naszego kraju miesięcznie przyjeżdża ponad 100 tysięcy ton rosyjskiego surowca, który jest później sprzedawany jako polski. Węgiel z Rosji trafia do naszego kraju także przez przejścia z Białorusią i Ukrainą.
Rok temu problem ten zgłaszali górnicy. Teraz walczą w obronie miejsc pracy, które planuje zlikwidować rząd Ewy Kopacz. Ustawa realizująca rządowe plany czeka na drugie czytanie w Sejmie.
Poseł Krzysztof Tchórzewski, były wiceminister gospodarki, mówi, że w ostatnich latach z Rosji do Polski rocznie trafiało 10 milionów ton węgla. W tej sytuacji postawa rządu Ewy Kopacz, który traktuje węgiel jako jedynie produkt ekonomiczny, jest zdumiewająca.
Jeżeli ten program, który w tej chwili rząd przedstawił górnikom, wejdzie w życie, ulegną likwidacji te cztery kopalnie, w dalszych będzie ograniczenie wydobycia, to w tym momencie Polska będzie pokrywała w zakresie wydobycia węgla tylko około 65-70% naszych polskich potrzeb energetycznych. Czyli jedynym poważnym dostawcą węgla jest Rosja, czyli to będzie nie 10 milionów ton, tylko 25 milionów ton, 20 milionów ton będzie Rosja dostarczała węgla do Polski. I w takiej sytuacji, po zamknięciu kopalń, od razu może podnieść cenę, od razu może nas szantażować. Przecież co jest z gazem? Niemcom gaz sprzedają o 30% taniej niż w Polsce. Tu widać, jaki jest stosunek. I teraz, jeśli ktoś uwierzy, zamykając kopalnię, że z zewnątrz będzie stale otrzymywał węgiel za 60 dolarów, to się głęboko myli.
O problemie z rosyjskim węglem sprowadzonym do Polski było głośno w zeszłym roku, gdy górnicy zablokowali transport węgla na przejściu granicznym z obwodem kaliningradzkim.
Rząd obiecał wówczas ustawę ograniczającą import rosyjskiego węgla. Wciąż jednak ustawa ta nie obowiązuje.
Ministerstwo Zdrowia zdecydowało, że pigułki wczesnoporonne będą w Polsce sprzedawane bez recepty.
Rzecznik resortu zdrowia w rozmowie z jednym z portali internetowych powiedział, że taką decyzję podjęła Komisja Europejska, więc my musimy się do tego dostosować.
W ubiegłym tygodniu Komisja Europejska zgodziła się, by tak zwane tabletki dzień po były sprzedawane w krajach Unii Europejskiej bez recepty. Dopuszczała jednocześnie, by to poszczególne kraje zdecydowały o tym, czy wprowadzą takie prawo.
Poseł Anna Zalewska z Sejmowej Komisji Zdrowia nie ukrywa zdziwienia i oburzenia tą decyzją. Jak zauważa, komisja zaleca, czyli nie oznacza, że jest to obowiązek.
Mamy nadzieję, że ministerstwo się z tego wycofa, rzecznik się zwyczajnie pomylił, dlatego że ta tabletka jest nie tylko niezgodna z prawem, dlatego że mimo zapewnień ginekologów, że ona nie jest aborcyjną tabletką, to jest również szkodliwa dla zdrowia, jeżeli będzie beztrosko zażywana przez nastolatki. Nie wiem, czy będą nastolatki zażywać i jedną może zażywać. Ją trzy na wszelki wypadek, a może będą raz w miesiącu zażywać. To jednak ingeruje w system hormonalny.
Poseł będzie wnioskowała do przewodniczącego Sejmowej Komisji Zdrowia o zajęcie się tym tematem na posiedzeniu.
W niektórych krajach Unii Europejskiej sprawa zezwolenia na sprzedaż tzw. pigułek wczesnoporonnych bez recepty wywołała burzę. W Niemczech minister zdrowia także zapowiedział, że dostosuje przepisy do zalecenia Komisji Europejskiej.
Fundacja Głos dla Życia opracowała program edukacyjny, w którym młodzież może dowiedzieć się, jak wygląda rozwój człowieka od poczęcia do narodzin. O sprawie napisał Nasz Dziennik.
W ramach zajęć oprócz wykładów odbywa się projekcja filmu o życiu człowieka w okresie prenatalnym. Dodatkowo każdy uczeń otrzymuje model dziecka w 10 tygodniu życia, tak zwanego Jasia, wraz z broszurką informacyjną.
Pierwsze zajęcia były przeprowadzone w poznańskich szkołach w roku 2013-14. Podobne zajęcia będą się odbywały w lutym i marcu w innych regionach kraju, mówi Dariusz Chybel z Fundacji Głos dla Życia.
Doszliśmy do wniosku, że fajnym pomysłem, bardzo twórczym, wartościowym może być akcja, którą roboczo nazwaliśmy Jaś w każdej szkole. I w ubiegłym roku szkolnym przeprowadziliśmy pilotażowe akcje związane z Jasiem w kilku poznańskich szkołach. Jesteśmy świadomi tego, jak to, co ogólnie umownie nazywamy cywilizacją życia, oddziaływuje na młodych ludzi. Też w tym sensie chcemy wzmacniać w młodych ludziach, ale jak powiedziałem, nie tylko w młodych ludziach, ale także w starszych osobach, przekaz pro-life. Z jednej strony to może być pomysł taki, żeby w ogóle wyjść do kogoś i uświadomić kogoś, że ten szacunek dla dziecka poczętego, on powinien być bardzo mocno podkreślany. Z drugiej strony u tych ludzi, którzy mają postawę pro-life, chcemy też wzmocnić ten przekaz.
Lista chętnych szkół wciąż jest modyfikowana. Te placówki, które chciałyby zorganizować u siebie zajęcia ProLife, mogą skontaktować się z Fundacją Głos dla Życia. Więcej szczegółów dostępne jest na stronie internetowej tej organizacji.
Co drugi maturzysta oblał próbny egzamin. Jedynie połowa spośród 250 tysięcy uczniów, którzy w listopadzie pisali próbną maturę, zaliczyła egzamin, uzyskując zaledwie 30% punktów.
Najtrudniejszy okazał się sprawdzian z matematyki. Uczniowie osiągali z tego przedmiotu średnio 39%. Najlepiej natomiast poradzili sobie z językiem angielskim.
Poseł Marzena Wróbel mówi, że nauczyciele matematyki od dawna wskazywali na niedowartościowanie ich przedmiotów w planach MEN.
Prawda jest taka, że w szkole ponadgimnazjalnej, która kończy się maturą, w praktyce nie ma czasu na utrwalanie wiadomości. I to mi sygnalizowało kilku nauczycieli z bardzo dobrych szkół ponadgimnazjalnych. Program jest tak załadowany, że ci młodzi ludzie, którzy często także mają jakieś zaległości z okresów poprzednich, nie są w stanie tych zaległości jednocześnie wyrugować i przyjmować cały czas dawki nowej wiedzy i umiejętności.
W próbnym egzaminie maturalnym wzięło udział blisko 3,5 tysiąca szkół ponadgimnazjalnych w kraju. Lepsze wyniki uzyskali uczniowie z liceów niż ci uczęszczający do techników.
Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła stopy procentowe na dotychczasowym poziomie. W skali rocznej referencyjna stopa NBP będzie nadal wynosić 2%, stopa lombardowa 3%, depozytowa 1%, zaś redyskontowa weksli 2,25%.
Już za niespełna godzinę europosłowie będą debatować nad wyzwaniami polityki zagranicznej Unii Europejskiej. Mają też omówić wydarzenia na Ukrainie oraz sytuację w Egipcie.
Na posiedzeniu w Parlamencie Europejskim w Strasburgu obecna będzie szefowa unijnej dyplomacji Federica Mogherini.
Poseł Krzysztof Szczerski, były wiceminister spraw zagranicznych, mówi, że w polityce wschodniej Unii Europejskiej dwie sprawy są szczególnie ważne.
Po pierwsze, nie możemy zgodzić się na to, żeby wprowadzić element podziału sankcji wobec Rosji na różne pakiety o różnym stopniu wagi i powoli je zluzowywać. Tak jest plan dzisiaj z kolei MSZ-u niemieckiego. I druga rzecz ważna, trzeba skończyć z takim jakimś samozwańczym sposobem negocjowania przyszłości Ukrainy z Rosją przez wybrane grupy państw europejskich. Na szczęście do tego nie doszło, ale miał być przecież teraz szczyt w Kazachstanie, Niemcy, Francja, Rosja, Ukraina. Ukrainy. Z jakiego mandatu Niemcy i Francja mają tam reprezentować Europę? I pani Mogherini i cała debata w Parlamencie Europejskim powinna też iść w tym kierunku, żeby powiedzieć, jeśli mamy na poważnie traktować samych siebie nawzajem, to musimy mieć wspólny mandat na te rozmowy.
Podczas debaty o Ukrainie europosłowie mają wezwać Ukrainę do przyspieszenia reform oraz potępią Rosję za agresywną politykę wobec Ukrainy i okupowanie jej terytoriów.
Europosłowie zajmą się także programem prac rozpoczynającej się prezydencji łotewskiej. Zamierza ona położyć nacisk na partnerstwo wschodnie i otworzyć politykę Unii na kraje Azji Środkowej.
Były to wiadomości w Radiu Maryja.